Był to reportaż zatytułowany Fajne miejsce na ziemi, a ze mną w studiu są panie Aleksandra Mazur-Woroniecka, prezes Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Apostołów. Dobry wieczór.
Witam.
Alicja Serocka, psycholog. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Aleksandra Świst, koordynator wolontariatu w hospicjum w Tanowie.
Witam.
Dobry wieczór. Pierwotny tytuł reportażu był inny. Zatytułowałam reportaż Miejsce jak inne miejsca na ziemi. To pod wpływem rozmów z mieszkańcami i tego, co zobaczyłam w hospicjum, zmieniłam tytuł i pojawiło się określenie Fajne miejsce. Chciałabym, żebyśmy wspólnie spróbowały odczarować ten termin hospicjum. Dla wielu Polaków to równa się oddanie chorego do przytułku, podpisanie cyrografu na pewną śmierć.
No przykro, że tak ludzie myślą, ale rzeczywiście w przestrzeni takiej publicznej takie wyobrażenie hospicjum niestety ciągle pokutuje. Choć myślę, że ten reportaż udowodnił, że tak nie jest, że to jest miejsce, gdzie ludzie żyją do samego końca godnie, wesoło, że się spełniają, że nawiązują przyjaźnie.
Spełniają swoje marzenia.
A właśnie część, co spełniają swoje marzenia dopiero tutaj, więc myślę sobie, że no czas powiedzieć, że hospicjum to jest fajne miejsce.
A może warto nie nazywać hospicjum hospicjum, ale na przykład używać termin opieki paliatywnej.
Nie, nie, nie. Hospicjum to jest miejsce, gdzie znajdujemy gościnę, gdzie znajdujemy opiekę. Opieka paliatywna to jest lekarz, pielęgniarka, rehabilitant,
ale tam
psycholog.
Oni są.
Są, ale oprócz tego zespołu stricte opieki paliatywnej, czyli medycznego zespołu, tam są też inni ludzie, czyli wolontariusze, którzy przyjaźnią się z naszymi pacjentami, pomagają pacjentom. Hospicjum to jest jednak rozszerzona forma opieki nad chorym.
Też się zastanawiałam nad tym słowem i nieraz dyskutowaliśmy nad tym słowem, czy hospicjum to jest szczęśliwa nazwa. Okazuje się, że niezależnie od tego, jakiej nazwy byśmy użyli, ktoś, kto tam trafia i trafiałby i ludzie by słyszeli o tym, że właśnie w takim, a nie w innym momencie naszego życia tam trafiamy, kojarzyłoby nam się zawsze z tym samym. Dlatego myślę, że warto jest przyzwyczaić się do tego słowa i tutaj właśnie jesteśmy po to, żeby trochę odczarować to słowo i pokazać, że owszem, tak, to jest to słowo, które się tam przewija od lat, ale ono nie musi się wcale kojarzyć z tym ostatnim takim miejscem, które już jest przepełnione smutkiem, nie wiem, dramatem.
Pomogę pani, umieralnią.
Umieralnią, okej.
Okay. Trudno było pani to wypowiedzieć.
To znaczy, może nawet nie myślałam o tym, żeby używać tego słowa, dlatego że tak, ale umieramy nie tylko w hospicjum, dlatego że są miejsca, gdzie ludzie umierają. Nam jest trudno po prostu, my jako ludzie, tak jak powiedział Zygmunt Freud, tak długo jak trwa życie, tak my będziemy mieli pęd do życia. Z chwilą, kiedy pojawia się ta chwila, kiedy umieramy, dopiero wtedy rezygnujemy z tego pędu do życia. A tutaj pokazujemy, reportaż pięknie to pokazał, że nie musi tak być. Że mieliśmy nawet pacjentów takich w hospicjum, gdzie pan już był całkowicie przygotowany na to, że będzie odchodził, a on tutaj uzyskał siły, można powiedzieć, doszedł do siebie, podjął ponownie leczenie i wyszedł z hospicjum. Czyli to nie jest tak, że my już całkowicie przychodzimy tutaj i już nie ma z tego powrotu. Wiele osób tutaj było takich, które po chemii ledwo żyjące leżała pani i ona, rozmawiałam z nią i ona powiedziała, że ona zupełnie nie przypuszczała, że ona może jeszcze tak się czuć i tak fajnie z nami rozmawiać. I naprawdę mąż jej przychodził i no nie wierzyli oboje, że tak może być.
Powiem panią, co mnie ujęło. Młodzi ludzie. I kiedy usłyszałam, że jest tam aż 47 wolontariuszy, za nie mówiłam.
Dokładnie. Grono naszych wolontariuszy stale się powiększa i
To przychodzą nieletni przecież.
Tak, tak. I to jest piękne, że w dzisiejszych czasach widzimy młodzież, są osoby gotowe do tego, żeby pomóc. Chcą przyjść, obojętnie czy uczą się, czy mają wakacje, czy są uczniowie w tak zwanej szkole w chmurze, którzy może mają troszkę więcej czasu. Ale oni przychodzą, są gotowi do tego, żeby pomóc i nie wybierają w zadaniach. Cokolwiek się im powierzy, poprosi o coś, czy to będzie posprzątanie, posegregowanie pościeli, poukładanie ubrań pacjentom, czy to będzie nawet zamiatanie tarasu, zamiatanie korytarzy. Oni są chętni do tego, żeby pomóc, nie sprawia im to żadnej trudności.
Co najważniejsze, nie boją się. Nie boją się kontaktu z tymi chorymi ludźmi. Tak, bo jednak
to są
gdzieś
jednak
tam spotykają
ludzie schorowani, starzy, prawda?
Tak, a jednak widzą ich, prawda? Czy na korytarzu, czy w ogrodzie, jednak nie boją się.
Tak, wiele osób, które do nas trafia, wolontariuszy, przychodzi z dużymi obawami. Dlatego, że faktycznie
to, co ich ciągnie, że chcą.
Chęć pomagania. Bardzo często jest to chęć pomagania. Każdy z nas ma inne powody.
Wyobrażenie chyba też i o tym pomaganiu.
Tak, wyobrażenie i powody do tego, dlaczego trafia do wolontariatu, ale głównie kieruje nimi chęć pomagania i trafiają z takimi obawami, co ich tam zastanie. W związku z tym, że często hospicjum jest właśnie kojarzone z takim miejscem, gdzie się tylko umiera, to troszeczkę się boją, ale po przekroczeniu progu, po rozmowie, po tym jak spędzą chociaż jeden dzień u nas na oddziale, to naprawdę każdy wychodzi i mówi, ojejku, to tu jest inaczej niż ja myślałem. Zresztą ja też miałam takie wyobrażenie, jak tutaj trafiłam. Też się tego miejsca bałam, a teraz widzę, że jest to miejsce, taki dom, dom opieki dla starszych osób, no nie tylko.
Nie tylko dla starszych.
Mamy też młodszych pacjentów, ale głównie starszych i no przyjemnie się tam przychodzi.
To mam kolejne pytanie, bo tak się zastanawiam. Jeśli ten dom, jako jeden z wielu przykładów, bo mamy trochę tych domów w Polsce i w naszym województwie, istnieją te domy, to jaka czeka przyszłość hospicja?
No na pewno łatwa to przyszłość nie będzie, bo utrzymanie domu hospicyjnego jest bardzo drogie, bo pomijając już wypłaty dla pracowników, bo to jest największa część pieniędzy, które wydatkujemy, no jednak wszystko drożeje, więc no mamy tutaj obawy, jak sobie poradzimy finansowo, bo w tej chwili...
Czyli gmina nie pomaga?
Gmina nam pomaga, oczywiście, że pomaga, ale to są pieniądze na miarę gminy, poza tym gmina, no... wspomaga nas, powiedzmy. To nie są duże pieniądze. One naprawdę nie wystarczą na cały rok.
Czyli musicie się utrzymać z dotacji z Narodowego Funduszu Zdrowia?
To nie jest dotacja,
Zdrowia?
To jest kontrakt z Narodowym Funduszem
kontrakt,
Zdrowia.
Tak.
I to jest właściwie, powinny te pieniądze wystarczyć na utrzymanie hospicjum. Niemniej jednak nie wystarczają, więc my musimy zdobywać pieniądze z różnych źródeł, czy właśnie z tych dotacji, z tych konkursów z gminami, z powiatem. Oczywiście zbieramy 1,5%, oczywiście zbieramy datki w ramach...
Robicie festyny przecież.
Tak, a Pola Nadziei, jak również ludzie, którzy już się przekonają do naszej działalności, no przekazują jakieś dary. Także my w ten sposób zbieramy pieniądze, ale uważam, że jednak pieniądze, które no wynikają z kontraktu, powinny zabezpieczać tak naprawdę całość utrzymania takiego obiektu.
Państwo słyszeli w reportażu, że to hospicjum w Tanowie istnieje 5 lat. Ponieważ z Aleksandrą Mazur-Woroniecką znamy się bardzo dobrze, pozwolą państwo, że będę do niej mówiła po imieniu. Powiedz mi, Olu, czy zdecydowałabyś się po raz kolejny wybudować kolejne hospicjum?
No mam mieszane uczucia, powiem szczerze, ponieważ to zabrało mi kawał życia i rzeczywiście przysporzało nie jeden kłopot i zmartwienie, ale myślę teraz, mając przy sobie ludzi, którzy no, bardzo mocno mnie wspierają, że chyba tak będziemy robić, tylko musimy najpierw uzbierać
pieniądze.
Czyli
będzie powiększone hospicjum.
No nie, no to nie będzie tak szybko. No, wiadomo, że do tamtego hospicjum przymierzaliśmy się 10 lat, czyli dostaliśmy działkę i 10 lat ta działka prawie była no, niezabudowana. Więc myślę, że to też może potrwać dosyć długi czas. Niemniej jednak tak w perspektywie myślę, że takie miejsce trzeba rozbudowywać, bo...
I trzeba budować takie miejsce.
Trzeba, chociaż myślę, że tak nie będzie, że hospicja będą budowały się. Hospicja stacjonarne z reguły są budowane przez organizacje pozarządowe, a teraz no, te organizacje jak gdyby są troszeczkę, no nie chciałabym powiedzieć w zaniku, ale na pewno jest mniejsza
ilość. Nie mają
ilość...
takiej podpory finansowej, jakby trzeba było w tym momencie
no,
mieć.
Takiego wsparcia na pewno nie mają, a poza tym jakby się troszeczkę zwijają, bo ja powiem, że na przykład w 2019 roku organizacji pozarządowych było 103 30, 132, czyli tych hospicjów, ale w tej chwili w 2023 jest 125, czyli no, część tych hospicjów się wykruszyła. To są oczywiście hospicja i stacjonarne, i domowe. Oczywiście opieka paliatywna, ona się powiększyła, bo bardzo wzrósł sektor prywatny. No ale w takim hospicjum prywatnym, powiedzmy, gdzie domowym, bo to są z reguły hospicja domowe, nie stacjonarne, no to tam jest ten lekarz, pielęgniarka, czyli ta stricte medyczna część opieki nad pacjentem. A towarzyszenia choremu, kiedy myśmy byli hospicjum domowym jeszcze w Policach, to my też działaliśmy wtedy wolontaryjnie i też chodzili wolontariusze do domu. Oprócz lekarza i pielęgniarki, czy rehabilitanta, psychologa, to przychodzili też wolontariusze. Więc to była ta opieka taka stricte hospicyjna, powiedziałabym. Nie wiem, jak to będzie dalej. Zobaczymy. Jak byłyśmy teraz na konferencji w Krakowie, gdzie spotkały się właśnie hospicja organizacji pozarządowych, no to wszyscy jednak narzekali, że mają bardzo duże trudności, bo nie mają personelu, czyli zespołu medycznego, że nie ma lekarzy do pracy, że pielęgniarek nie ma do pracy. To wszystko powoduje, że no pewnie część tych hospicjów się będzie jakoś tam wykruszała. Chociaż mam nadzieję, że jednak ten duch hospicyjny jednak będzie trwał.
Ja przyznam się, że w tej chwili będę namawiać i ciebie, i wielu innych, którzy gdzieś tam z tyłu głowy mają pomysł na zorganizowanie takiego hospicjum, bo z danych wynika, że 1/6 pacjentów w skali kraju umiera w oczekiwaniu na objęcie domową opieką paliatywną, a 1/3 skierowanych do stacjonarnej opieki paliatywnej. Więc to określa potrzebę tworzenia tego rodzaju miejsc, instytucji, no bo to się stała firma.
Tak, to rzeczywiście. Kiedyś to była działalność charytatywna z naszej strony, a w tej chwili to muszę powiedzieć, że to jest bardzo duże przedsiębiorstwo. No w cudzysłowie oczywiście, ponieważ zatrudniamy bardzo dużo ludzi, bo my zatrudniamy w tej chwili około 70 osób. Oczywiście to nie są osoby, które są wszystkie zatrudnione w pełnym wymiarze godzin pracy, bo to w różnych wymiarach czasu przychodzą do nas, niemniej jednak tyle ludzi pracuje. Oprócz tego, że są zatrudnieni medycy, to jeszcze jest bardzo dużo pracowników, którzy dodatkowo działają. Przecież są serwisy, trzeba zabezpieczyć budynek, to jest kontrolować sprzęt.
To tak, jak powiedziałam, jest to firma.
Tak.
A paniom jak się pracuje? Od razu chciała pani być w hospicjum?
Tak, tu chciałam być od razu w hospicjum, bo już dużo wcześniej rozmawiałam z koleżanką, która wcześniej z panią Olą pracowała jako pracownik administracyjny i ona, nie wiedzieliśmy kiedy to będzie, ale ona zawsze mówiła, wiedziałam, że Ala, będziemy zawsze razem pracować. I fakt, bardzo mi się podoba ta praca, bo pamiętam jeszcze jako dziecko, sama mając kilka lat, mieszkałam w mieście, gdzie był dom pomocy społecznej i ja tam chodziłam i tym starszym ludziom, którzy byli na wózkach, którzy byli niepełnosprawni, ja im pomagałam. Czułam się tutaj dobrze, czułam, że to jest właśnie to miejsce, w którym chciałabym być i nawet chciałabym powiedzieć, że nawet wcześniej, jak słuchaliśmy tego reportażu, to tak sobie pomyślałam, że trudno by mi było zrezygnować z tego miejsca. Jakoś, nie wiem, coś takiego jest w tym miejscu, że ono jakoś tych ludzi...
Bo jest to fajne miejsce.
Tak, do siebie przywiązuje i największą taką satysfakcją i radością jest to, że idąc i rozmawiając z pacjentami, widzę to ich oczekiwanie na nas, że oni chcą rozmawiać z nami, że oni chcą, żebyśmy tam byli, że oni chcą, żeby do nich podejść, porozmawiać, obojętnie o czym. To nie jest tak, że my od razu rozmawiamy z tymi pacjentami o śmierci. Bardzo niewiele osób chce rozmawiać o odchodzeniu.
Będąc tam i przebywając, ja nie usłyszałam tego słowa.
Dokładnie, bo tak jak wcześniej powiedzieliśmy, jest to fajne miejsce, jest to dom i o samej śmierci tam naprawdę niewiele się rozmawia. Tam się żyje, bo śmierć to też jest część życia.
Ja może taki dam przykład. Był u nas pan Piotr, który bardzo był zbuntowany, nie chciał być u nas.
Ale to większość pacjentów, tak?
Tak, ale no, on bardzo długo
taka
był taki w oporze był, ale żona sobie nie radziła, bo to była bardzo krucha osoba, pan był dosyć silny, więc trudno by było się nawet fizycznie zajmować nim. No ale psychologowie oczywiście z nim prowadzili rozmowy i kiedyś ja mówię, panie Piotrze, no niech pan zje, chce pan wrócić do domu, to niech pan bierze te leki, niech pan je, żeby pan nabrał siły, no bo no, żona się panem tak nie zaopiekuje, tak? A on mówi do mnie tak: ja wiem, po co tu jestem. Ja jestem tu po to, żeby godnie umrzeć. I pytał się, kiedy on umrze. No on ciągle się pytał, kiedy on umrze. Ja mówię: panie Piotrze, a kto to wie? My nie wiemy. Ja mogę, jutro też mnie może nie być, więc po co pan o tym myśli? I ten pan Piotr w sumie potem się bardzo tak jakoś otworzył, zaakceptował tą sytuację. Długo był z nami. Bardzo długo był z nami. Już potem do domu nie chciał wracać wcale, bo chciał tutaj zostać. Także myślę, że nawet te osoby, które trafiają do nas z taką myślą, że to jest, zresztą to wybrzmiało w tym reportażu, że już tutaj przychodzą na ostatnią chwilę, to jak troszeczkę z nami pobędą, to widzą, że to jest normalne życie. Oni czekają na imprezy, na to, żeby ten grill był, kiedy będzie grill.
To teraz w takim razie najbliższa impreza?
No, najbliższa impreza jest 1 lipca oczywiście, nasze 5-lecie. Będzie oczywiście przyjęcie w ogrodzie, będzie koncert w ogrodzie. Już pacjenci się szykują, już mówią, no już za tydzień.
Panie wczoraj... na pewno będą miały kreacje.
No, mam nadzieję, że
już
tak sobie poradzą.
Na to i pytają, od której się wszystko zaczyna, kto będzie i tak dalej. Także to jest dla nich bardzo ważne wydarzenie. Oni czekają na takie wydarzenia. Tak wspomniany pan Piotr, on wtedy bardzo chętnie, jak już tak troszeczkę odżył, on każdego pacjenta, który do jego pokoju przychodził, on jemu pomagał. Tak. Naprawdę bardzo mocno się zaangażował i był wdzięczny za to, że tutaj jest i że jego żona już nie musi się tak o niego martwić. On zaczął martwić się o żonę, bo ona miała kłopoty ze wzrokiem. Także historia jedna pociąga za sobą drugą.
Tak. Ja jeszcze może dodam, a propos tego festynu, to muszę powiedzieć, że no przecież nasi pacjenci nie uczestniczyli w tym festynie, bo to się odbywało w Policach, ale oni tak przeżywali ten festyn, co tam było, jak się udało, och, jak wspaniale, naprawdę, no oni też żyją tym.
Tak, bo całe hospicjum w tym żyło. Wszyscy o tym rozmawialiśmy, a oni no nie chcieli się czuć tak pominięci i dlatego uczestniczyli bardzo tak po prostu słownie w tym i tak mentalnie.
Ale pamiętam pani, Alu, pamięta pani, jeszcze była taka pani, która też robiła te wszystkie rzeczy w glinie i mówiła, to więcej będziemy robić, bo będziemy na tym zarabiać dla hospicjum.
Tak,
na przykład nawet takie podejście
tak,
było.
Tak, to prawda.
No to jednym słowem, proszę państwa, może się udało nam odczarować to słowo hospicjum, bo to jest takie miejsce, które jednoczy, uczy współżycia, uczy pogody ducha, mimo że ludziom, którzy przebywają w nim, jest ciężko. Dziękuję paniom za tę rozmowę. Moimi i państwa gośćmi były panie Aleksandra Mazur-Woroniecka, prezes Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Apostołów, Alicja Serocka, psycholog i pani Aleksandra Świst, koordynatorka wolontariatu w hospicjum w Tanowie. Namawiam co niektórych do udziału w spotkaniu, które odbędzie się na terenie hospicjum w Tanowie 1 lipca. Kiedy można przyjść?
O godzinie 11 zaczyna się impreza. O 10 chętnych zapraszamy na mszę świętą w naszej kaplicy.
I może jeszcze dodam, że to miejsce bardzo uwrażliwia każdego człowieka na los drugiego człowieka, co jest bardzo ważne w dzisiejszej dobie komputerów i wszelkich innych urządzeń, które jak gdyby izolują człowieka od człowieka.
Reportaż będzie na stronie internetowej Radia Szczecin do odsłuchania. Rozmowa również z gośćmi. A dziś panią jeszcze raz bardzo dziękuję. Państwu życzę przyjemnego odpoczynku. No i mówię dobranoc.
Dobranoc.